będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wyższe uczelnie rozpoczynają nowy rok pracy. Pracy nad kształceniem już dorosłych. Sprawa arcypoważna, bo Polska była silna tylko wtedy, kiedy dbała o to, aby wszyscy obywatele byli dobrze wykształconymi i dobrze wychowanymi ludźmi. Brak rozwoju rozumności, wolności z powodu braku wykształcenia obywateli mści się natychmiast lub za chwilę. I tak było zawsze w dziejach ludzkości, a wszelkie zaniedbania w porządnym, całościowym uprawianiu nauki prowadziły błyskawicznie do zdziczenia obyczajów i słabości politycznej. Dużo już powiedziano u nas o sytuacji polskiej nauki w ramach ostatniej reformy przeprowadzonej przez ministra Gowina. Ale trzeba pytać dalej, zwłaszcza w kontekście znanych faktów dotyczących profesora Aleksandra Nalaskowskiego. Faktów wskazujących na to, że spora część polskiej nauki nie widzi nic zdrożnego i hańbiącego w poddaniu wyższych uczelni jakiemuś ideologicznemu dyktatorowi. Na uczelniach zakazana miałaby być negatywna ocena homoseksualizmu, jak to niedawno obwieścili niektórzy rektorzy. Jeśli dzisiaj karmimy się wiecznotrwałym dorobkiem cywilizacji greckiej, stworzoną w jej ramach nauką, to trzeba się pytać o źródło, czy źródła tego ich sukcesu. Podaje się kilka takich przyczyn, włączając nawet bezpośrednią interwencję Boga, który według świętego Justyna Męczennika potraktował Greków jako swoich przyjaciół, a Żydów jako swoich synów. Wśród tych przyczyn pojawienia się nauki w Grecji wymienia się zwłaszcza niebywałą wolność polityczną cywilizacji greckiej, a precyzyjnie mówiąc ateńskiej. Nauka nie powstała ani w Egipcie, ani w Persji, ani w Chinach, ani gdziekolwiek indziej, ale u Greków. Dlaczego? Bo Grecy dali możliwość pełnego rozwoju istocie rozumnej i wolnej, nie strasząc obywateli i naukowców, nie traktując ich jako niewolników władzy państwa, nakazując żywienie jakichś poglądów, a nakazując czy zakazując inne. Dzięki temu zakwitła nieśmiertelna grecka nauka. Także zwycięstwo Greków nad Persami i sprzymierzoną z nimi cywilizacją kartagińską wcale nie było skutkiem przewagi militarnej czy jakiejś innej Greków. Uratowały wtedy Greków i nas wszystkich sprawności intelektualne i moralne Greków, co podkreślają starożytni historycy tego zmagania, a zwłaszcza Herodot i Diodor Sycylijski. Ale o dobre wykształcenie i dobre wychowanie obywateli w rozmaity sposób dbano, wykluczając jakiekolwiek siłowe kształtowanie przekonań. I ta polityczna wolność sprawdziła się. W Atenach powszechnie dbano o rozwój intelektualny obywateli, nie było analfabetów, a nawet czytamy w jednym z dzieł Platona, zatytułowanym Eutydem, że sam Sokrates po 60 zaczął studiować muzykę i razem z młodzieżą chodził na zajęcia. Czego miał się wstydzić? Lepiej późno niż wcale. Wykształcenie muzyczne w starożytnej Grecji był elementem pełnego wychowania człowieka. Jego rozwój dokonuje się bowiem przez wprowadzenie ładu, spontaniczne emocje, a pomaga w tym muzyka, o ile oczywiście sama jest na ludzkim poziomie, a nie wprowadza słuchacza w jakiś szał i ogłupień. Natomiast w tyraniach i totalitarnych systemach nauka nigdy się nie rozwija, a jeśli już, to tylko niektóre jej gałęzie bez właściwego ulokowania w całości. Cóż nam po niemieckiej nauce okresu międzywojennego, uważanej wtedy za najbardziej rozwiniętą, skoro wsparła straszliwe zbrodnie? Na przykład w cywilizacji perskiej nigdy nie naśladowano Greków w ich dążeniu do wiedzy, co najwyżej poduczono się tylko języka greckiego. Widzimy tę wolność w uprawianiu nauki także w czasach Sokratesa, kiedy przebywali do Aten sofiści, ćwiekujący ateńską młodzież zgubnym subiektywizmem i relatywizmem etycznym. Ale ich wysłuchano. Wysłuchano, co mają do zaproponowania, a ich zamysły odparto intelektualnie, w czym zasłużył się wpierw właśnie Sokrates. I aż do XIX wieku wykształceni ludzie dobrze wiedzieli, kto to byli sofiści i jak należy ich ocenić. Dzisiaj jest tym inaczej, bo niemiecka nauka w XIX wieku zadekretowała, że sofiści nieśli światło. I dzisiaj już się ma problemy z identyfikacją współczesnych nam sofistów. I dlatego właśnie poważnie niepokoi, a nawet oburza możliwość funkcjonowania w polskiej nauce jakiegoś ideologicznego dyktatu, jak to zapowiedziano w sprawie profesora Nalaskowskiego. Nawet nie zawstydzono się zastosowaniem siłowego rozwiązania, ale ostrzeżono czy zagrożono, że na uczelniach wykluczona ma być jakakolwiek dyskusja z ideologią LGBT, czyli z promocją homoseksualizmu. Takie zapowiedzi, czy też raczej groźby, nie mają nic wspólnego z ideałem politycznym i naukowym starożytnej Grecji i z pewnością nie pomogą rozwinąć się polskiej nauce, bo ta kwitnie tylko w miejscach dbających o wolność. Szczęść Boże!